W najbliższą sobotę minie 20. rocznica śmierci księdza prałata Zdzisława Bernata. Ten poznaniak z urodzenia w szczególny sposób umiłował muzykę. Jej najważniejszą częścią była churalistyka, z którą związany był przez 42 lata, a najdonioślejszym dziełem poznański chór katedralny, który prowadził przez lat 20. Był absolwentem muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na którym uczył harmonii i historii chorału gregoriańskiego. Po powrocie do Poznania w 1971 roku wykładał muzykę kościelną w arcybiskupim seminarium duchownym. Był także kompozytorem, autorem monografii o swoim wielkim poprzedniku, księdzu Wacławie Gieburowskim. Ksiądz Zdzisław Bernat był też ujmującym, przyjacielsko nastawionym do ludzi człowiekiem. Często i bardzo chętnie przyjmował nasze zaproszenia do udziału w audycjach radiowych. Do dzisiaj w naszych archiwach zachowały się jego opowieści o życiu muzycznym w poznańskiej katedrze, a także między innymi relacje z jego podróży artystycznych po Europie z chórem katedralnym. 20 lat temu, krótko po pogrzebie księdza Zdzisława, nagrałam wspomnienie o nim w gronie ludzi, którym był bliski. Wspominali go między innymi ksiądz profesor Michał Czuszkę z Poznańskiego Seminarium Diecezjalnego, profesor Krystyna Domańska-Maćkowiak, dyrygentka, pedagog Akademii Muzycznej, wówczas także dyrektor artystyczny oddziału Poznańskiego Związku Chórów i Orkiestr, oraz Andrzej Prędkę, realizator dźwięku. Chciałabym te archiwalne nagrania dzisiaj Państwu przypomnieć, bo pozwolą również uświadomić nam sobie, jak wielobarwną postacią i osobowością był ksiądz Zdzisław Bernat. Ilustracją wspomnień będą nagrania poznańskiego chóru katedralnego pod jego dyrekcją.
Spotkaliśmy się bliżej w 1988 roku w ramach spotkań w kapitule metropolitalnej. Zostaliśmy też, znowu los nas połączył, zostaliśmy tego samego dnia włączeni wspólnie do kapituły metropolitalnej. Od roku 1990 już mieszkaliśmy prawie obok siebie na Ostrowiu Tumskim, dwa domy obok. To krótka taka prezentacja, dlaczego mam prawo, czy chciałbym coś o nim powiedzieć. Oczywiście był przede wszystkim, jak to widzieliśmy, zafascynowany muzyką. To było widać, zresztą rektor seminarium, wydając mu świadectwo, też wyraźnie wskazywał, że od 10 lat był to jeden z najzdolniejszych kleryków w dziedzinie muzyki i wyraźnie skierowywał go, czy wskazywał, że dalsze studia muzyczne są tutaj niemalże nieuniknione. Był oczywiście od początku samoukiem. Prowadził, jak już wspomniałem, chór, w którym śpiewaliśmy. Pamiętam go, jak często grał na okarynie. Chciałbym tylko wspomnieć może o jednej rzeczy, że jego nazwisko pozostanie trwale w śpiewnikach liturgicznych, dlatego że tworzył melodie do wielu śpiewów mszalnych. Niewielu nawet śpiewających w całej Polsce wie, że śpiewa te piękne melodie mszalne właśnie jego kompozycji. Na ogół śpiewa się nie bardzo wiedząc, kto jest ich autorem. Wspomnę tylko, że o ostatnich jego dwóch utworach, które są śpiewane zwłaszcza w diecezji poznańskiej, to jest poznańskie Tedeum i druga pieśń kongresowa Pokarm życia.
Nie tylko zainteresowanie i talent muzyczny, ale wydaje mi się, że umiłowanie tej muzyki. On po prostu nie mógł żyć bez muzyki. I tak. To znalazło oddźwięk, bardzo duży oddźwięk w jego testamencie, który ksiądz profesor czytał fragmenty tego testamentu w czasie liturgii mszalnej. Czy można by ewentualnie poprosić o zacytowanie takiego fragmentu dotyczącego muzyki?
Cały testament zresztą jest szalenie wzruszający, ale te fragmenty o muzyce są rzeczywiście, ukazują jego głęboką wiarę, ale też jednocześnie i zawierzenie Bogu. Proszę, to jest ten fragment. Szczególnym nurtem mego życia była muzyka. Jakże chciałbym umieć dostatecznie gorąco dziękować Panu Bogu za tę Jego iskrę, jaką zaszczepił we mnie od najmłodszych lat chłopięcych. Jakże chciałbym bez końca dziękować, że tak ułożył plany mego życia, by mógł uprawiać muzykę, tę najpiękniejszą, na Jego chwałę. Ileż najgłębszych radości dał mi Pan Bóg, że mogłem 42 lata dyrygować chórami kościelnymi, a w tym przez 20 lat prowadzić poznański chór katedralny. Niech będzie uwielbione święte imię Jego. Później dziękuję jeszcze też i śpiewakom. Tak. Więc bez wątpienia
tam
ten
jest taki
fragment.
Fragment bardzo ładny, że dziękuję śpiewakom, że dzięki to jest bardzo piękny. Nie ma ksiądz przy sobie tego fragmentu.
Tak, to znaczy mam tu zaraz.
To, bardzo, to, jest, tak. To mnie bardzo wzruszyło. To znaczy to ukazuje sylwetkę księdza, tak. Że on, tak. On dziękuje śpiewakom, że dzięki nim mógł realizować to swoje umiłowanie. Bo wiadomo, dyrygent sam nic nie zrobi. Dyrygent musi zgromadzić wokół siebie grupę ludzi. I to była taka osobowość, która właśnie gromadziła w tych trudnych czasach, przecież kiedy chór katedralny był właściwie posponowany. Oni nie mogli rozwinąć skrzydeł, oni nigdzie nie mogli wystąpić, a wiadomo, że ludzie, którzy tam śpiewają, tylko w kościele zamknięci, że tak powiem, do zakrystii, do kruchty, a i jeszcze w kościele nie zawsze zdobywali, nie przez wielu hierarchów też nie zawsze nie byli doceniani, uznania, nie, bo ksiądz arcybiskup nasz dowiedział się dopiero za granicą, jaki ma znakomity chór po pierwszych wyjazdach. No bo to tak jest, że cudzy chwalicie, swego nie znacie. Tak. I ten, może ten fragment
testamentu. Ten fragment jest zaraz następnym tekstem. Dziękuję moim kochanym śpiewakom, że mogłem, korzystając z ich zapału i oddania, wielbić Boga pieśnią. I tu cytuję fragment z psalterza. Pan moją mocą i pieśnią, on stał się moim zbawcą. Może chciałbym powiedzieć dwa słowa o jego związku z Ostrowem Tumskim.
O właśnie, to by było.
On przecież przeżył na Ostrowie Tumskim prawie 30 lat. Twierdził, że właściwie całe jego kapłaństwo jest związane właśnie z Wyspą Tumską i z Bazyliką. Był wielkim miłośnikiem, no nie tylko historii, tradycji, ale no najstarszego matki wszystkich kościołów w Polsce, prawda? Był wikariuszem przy katedrze. Mieszkał też nawet podczas studiów w Lublinie, znaczy miał mieszkanie. Także kiedy wracał na wakacje, też mieszkał na Ostrowiu Tumskim. Mieszkań, jak sam mówił, zmieniał wiele na Ostrowiu Tumskim, wiele pokoi już zamieszkiwał, zanim na końcu mieszkał już w tym kanonickim. Tak. Jak mówił kiedyś żartobliwie, przez 30 lat miał tę samą szufladkę w zakrystii,
tak.
w której były jego
tak, składaliśmy tam różne informacje, tak. Trzeba było związane tak. z koncertem, czy kluczyki tak. od salki, jak wyjeżdżał w mojej szufladce. Wszystko było
tak.
w szufladce.
Więc 30 lat miał tą samą szufladkę. Oczywiście był przede wszystkim związany z katedrą poprzez chór. Jak słyszeliśmy w jego testamencie, 20 lat prowadził chór katedralny. Marzył, mówił często, by jak jego wielki poprzednik, ksiądz Wacław Gieburowski, otrzymać godność kanonika kapituły palestryńskiej w Preneste. Było jego marzeniem takim ukrytym. No, ale to jest kapituła, w którym są kanonikami najwybitniejsi muzycy świata. Ksiądz Gieburowski był jednym z tych. W 1925 roku kardynał chyba Chlont wystarał się dla niego o tę godność. W każdym razie w 1988 roku został kanonikiem gremialnym kapituły metropolitalnej poznańskiej i jak już wspomniałem, bardzo cenił sobie tę godność, spełniał chętnie swoje funkcje kanonickie, głosił Słowo Boże. Tutaj powiem, że zawsze był chętny, mówił, że każdej chwili jest gotów głosić Słowo Boże. Każdy kapłan powinien być nawet każdego dnia przygotowany, by siać Boże Słowo i tutaj, kiedykolwiek go się o to prosiło, zawsze był gotowy. Był uzdolniony wszechstronnie, to znaczy nie tylko w dziedzinie muzyki, choć to była na pewno iskra, która przepełniała większość jego życia. Wspomniałem też i w homilii, że był autorem projektu zespołu zabudowań klasztornych w Kodniu. O tym się dowiedziałem dopiero parę tygodni przed śmiercią, bo pytałem, dlaczego ten Kodeń, dlaczego on tam jeździ. Pokazał mi dokładne plany. Według jego projektu wybudowano klasztor karmelitanek poznańskich, odłamu poznańskiego właśnie w Kodniu. Zdaje się, że niewiele tam potem już inżynierowie nanosili, może techniczne rzeczy, ale cały szkielet, kształt był z precyzją dokładną przez niego przewidziany.
ksiądz Bernat bardzo się interesował sprawą architektury, sztuki, rysunku technicznego, grafiki. On to potrafił.
Właśnie, bo zastanawiałam się, skąd nagle to zainteresowanie Kodniem, no, i budową tego klasztoru. No właśnie. A ksiądz właśnie mówi, że w ogóle to, już dawno to jest.
To wynikało z jego zainteresowań uprzednich już. Aha. On to w czasach studenckich, przynajmniej ja to tak poznałem dopiero, a chyba to wcześniej też robił, na przykład lubił urządzać pokoje. Ustawiać meble, robić wykresy, gdzie co jaki mebel powinien stać. Albo na przykład mnie w Gnieźnie, jak poszedłem do Gniezna z Lublina, to urządził mi cały pokój. Według jego planu stolarz mi na trochę zrobił półki na książki.
I tak ksiądz mieszkał.
W tym według księdza Bernata planu mamy schody dla chórun w naszej kaplicy.
Aha, no właśnie. I między innymi też urządził kaplicę Sióstr Zmartwychwstanek w Lublinie, gdzie był kapelanem długoletnim. Aha. I tam nawet podarował obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, który do dzisiaj tam wisi. Otóż on urządził tę kaplicę w tym znaczeniu, że malarz wymalował kaplicę według jego projektu, taki kolor biały, złamany, jak on sobie życzył. Tak. Potem osobiście wieszał krzyżyki Drogi Krzyżowej.
Osobiście wieszał,
tak. Osobiście pilnował wykonania tabernakulum pancernego. Dalej. Przy tym tabernakulum pancernym umieścił wieczną lampkę, taką wieczną lampkę, jak kiedyś była w kościołach, z oliwą, z knotem i tak dalej. To się zapalało na dzień, a na noc był taki jak gdyby reflektorek, który oświetlał tabernakulum.
I to też on ten reflektorek zaprojektował?
Sam założył ten reflektorek nawet. Tak.
Czyli
sam
ten kodeń tak nie wszedł od razu, tak jak z księżyca.
Tak. I on to wszystko lubił. On to po prostu, on tym żył.
Takie miał zainteresowanie. Tak. I tam coś z tym knotkiem było.
Zaraz powiem. Ale co jeszcze na przykład zrobił? W przewodniku katolickim w ostatnich latach on drukował pewne utwory churalne dla chórów. Prawda? W przewodniku katolickim one się ukazywały. Otóż on sam te utwory przepisywał, on pięknie pisał, był grafikę zrobił tego. Czyściutko i linie, i nuty, i słowa, to wszystko sam robił.
Tak, no właśnie, on bardzo żałował, że ta seria nie może być kontynuowana, bo zamysł był wspaniały. Żeby u świętego Wojciecha, dlaczego? No bo żyliśmy w państwie socjalistycznym, które muzyki kościelnej, no to ile zabytki prawda? Tak. Ale tak dla organistów, dla chórów kościelnych nie było tej literatury, nie mieli nuty i mieli z czego kupować albumowe tylko wydawnictwa. I to właśnie zaprojektował tą serię Muzyka Sakra. Wymyślił to od koncertów Muzyka Sakra, bo właśnie chóry miały problemy z nutami, te chóry, które występowały w tych koncertach. I wtedy padł na pomysł, żeby ten cykl świętego Wojciecha. No niestety po trzech edycjach tych śpiewników święty Wojciech drukarnia odmówiła. Dlatego, że po prostu druk nut to jest coś tak bardzo specyficznego i to było tak problematyczne i tak kosztowne, że drukarnia po prostu odmówiła. Bolał troszkę nad tym, ale zamysł był, prawda?
Tak. Ale wracając do Lublina właśnie i do tej wiecznej lampki. Otóż on bardzo pilnował jako kapelan, żeby ta lampka się paliła w ciągu dnia. I siostry musiały zmieniać knot, dolewać oliwy, powiedzmy, dbać o to, żeby nie było pożaru. To wszystko bardzo dbał. A kiedy z Lublina odszedł i zmieniły się też władze zakonne, no nie wszystkie siostry były zachwycone tym obowiązkiem. W związku z tym kiedyś ksiądz Bernat przyjechał, a się lampka wieczna się nie pali. No i wniósł takie grzeczne pretensje do ówczesnej przełożonej, zresztą dzisiaj już nie żyjącej. I powiada tak, no kiedyś to się tutaj lampka wieczna paliła. A przełożona mówi tak, ależ proszę księdza, my nie mamy knota do tej lampki. A ksiądz Bernard się zwraca do mnie i powiada na ucho mi tak, to nie ma knota, tylko nie ma ktota.
miałem szczęście przebywać z księdzem Bernatem w Kodniu. Szczęście moje było tym większe, że po terenie przyszłego klasztoru sióstr karmelitanek bosych w Kodniu ksiądz Bernat oprowadzał mnie osobiście, objaśniając najróżniejsze szczegóły, począwszy chociażby od życia w Karmelu, a na zagadnieniach budowlanych skończywszy. Klasztor i cała zabudowa do niego przyległa wyglądają rzeczywiście wspaniale. Jak się wówczas dowiedziałem, właśnie ksiądz Bernat jest autorem projektu i większości zastosowanych tam rozwiązań. Miałem nawet możliwość obejrzenia oryginalnych planów wykonanych przez księdza Bernata, gdzie widać było na nich ogromną precyzję i dokładność. Przyznaję, że wszystko, co wtedy udało mi się zobaczyć i usłyszeć, zrobiło na mnie rzeczywiście ogromne wrażenie. Obecnie klasztor otworzył już swoje podwoje. Zamieszkały w nim siostry karmelitanki, bowiem 15 października tego roku odbyła się uroczysta konsekracja kaplicy i poświęcenie klasztoru, na którą to uroczystość miałem zaszczyt być zaproszony. Ksiądz Bernat, jak wiemy, nie miał niestety szczęścia doczekać tego dnia. Aby uczcić jego pamięć oraz niewątpliwie ogromny wkład w samą ideę i budowę klasztoru, odsłonięto umieszczoną w kaplicy tablicę pamiątkową, którą jemu poświęcono. Chciałbym powiedzieć jeszcze może dwa słowa o innym miejscu w Kodniu, z którym ksiądz Bernat na stałe jest związany i w którym zaznaczył swoją obecność. Myślę tutaj oczywiście o sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej z jej cudownym, znanym obrazem. To właśnie tutaj, w tym właśnie sanktuarium, 2 lata temu po raz pierwszy zabrzmiały hejnały podczas odsłaniania i zasłaniania cudownego obrazu. Kompozytorem owych hejnałów jest ksiądz Bernat. Oparte są one na motywach pieśni popularnych śpiewanych przez wiernych z okolic Kodnia. Tak się szczęśliwie złożyło, że miałem możliwość rejestrowania owych hejnałów w poznańskiej katedrze. Wykonawcami byli muzycy, którymi kierował znany poznański trębacz pan Mieczysław Leśniczak. Aby można było usłyszeć skomponowane i nagrane uprzednio hejnały, należało jeszcze wykonać w sanktuarium Matki Bożej zespół urządzeń elektronicznych i nagłaśniających, niezależnych od istniejącej już dotychczas instalacji. Cieszę się bardzo, że to właśnie mnie powierzył ksiądz Bernat zaprojektowanie i wykonanie przed 2 laty tych urządzeń. Od tej już pory hejnały na stałe rozbrzmiewają w sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej, sławiąc cudowny obraz oraz ich kompozytora.
Siostra też miała takie kontakty z księdzem Bernatem jako właśnie tym kompozytorem. Widziałam go na Pniewach wielokrotnie.
Tak, ksiądz Bernat bardzo interesował się chórem dziecięcym, który założyłam, Promyki Słoneczne. Także bardzo chętnie komponował dla tego zespołu dziecięcego, czy opracowywał pewne utwory, o tak. Napisał na przykład specjalnie dla nas hasło chóru O Panie niech będę jak promyk słoneczny do tekstu błogosławionej Urszuli. Taki trzygłosowy utwór, który jest bardzo chętnie śpiewany przez dzieci.
Jest bardzo ładny utwór, bardzo zgrabnie i to bardzo właśnie typowy dla tego zespołu. Potem jeszcze trochę utwory sakralne, a także jak siostra wyjeżdżała już swoim chórem za granicę, to potrzebowała różne polskie utwory świeckie, prawda,
tak,
dla tego zespołu.
Tak, to no, między innymi napisał, to znaczy opracował Zasiali Górale, Płynie Wisła Płynie, Pieśń o Bałtyku. Zawsze chętnie, nigdy ksiądz napisał. Nie odmówił, właściwie zrobił to błyskawicznie.
Znał ten chór? No, chór, czy w ogóle?
Tak, ksiądz Bernat znał chór, bo bardzo często przyjeżdżał do nas i bardzo chętnie udzielał różnych rad, wskazówek.
Był zawsze wymagający i bezkompromisowy i dla siebie, i dla zasad, ale jednocześnie uznający ludzką słabość i ograniczoność. Najpierw było widać jego, prawda, radykalizm pewien, ale potem umiał, że tak powiem, stonować i dostosować te wymagania do człowieka. Był bez wątpienia maksymalistą, perfekcjonistą, pedantycznym, prawda, wykonawcą każdego podjętego dzieła. Wszystko chciał wykonać w sposób doskonały, stąd, prawdę mówiąc, nie był łatwy w obejściu. W swoim testamencie zresztą pisze wyraźnie: starałem się bardzo, żeby świadomie i dobrowolnie nikogo nie skrzywdzić. Zdaję sobie sprawę z tego, że na skutek mojej niecierpliwości i porywczości dla wielu byłem nieraz przykry. Wszystkich bardzo, bardzo serdecznie za wszystko przepraszam.
Tak, to był wzruszający moment, ale tak, to była prawda. Ale tak, to on się zrzymał nie na biedę ludzką, tylko na,
oczywiście,
na głupotę, jakbym powiedziała. Albo tak, jeszcze bardziej na lekceważenie problemu. To wszystko musiało być zapięte. Jak ktoś lekceważył trochę problem, a mniej więcej tak będzie.
Tak. Nie, tu może nie właśnie by podać przykład. Wspomnę, że interesował się też liturgią. W stalach kanonickich oburzał się często, gdy klerycy kładli księgi liturgiczne na ławkę, na której później siadali. Tak.
O, takie drobiazgi.
Powoływał się zresztą na przykład kardynała Wyszyńskiego. Myśmy w Gnieźnie, będąc klerykami, służyli do mszy świętej w kaplicy prymasowskiej. Zawsze zapraszał kardynał Wyszyński prymas do siebie kleryków, później było śniadanie z nim wspólne i klerycy mu służyli. Więc on powołuje się na przykład kardynała Wyszyńskiego, który zwracał uwagę, by święte księgi nie kłaść na miejsca, na których się siada, czy na dywan, właśnie, prawda, czy na ziemię.
To był pietyzm dla kultu,
tak,
Bożego.
Tak, więc on tak, tym przejęty często, tak, często,
napadał
często
na ludzi,
oburzał się, mówiąc, tak, znowu kładą te księgi
na ławce.
Ale
robił to zawsze z wielką kulturą.
Oczywiście.
Zawsze z kulturą. Aczkolwiek, ale człowiek wpięty, człowiekowi szło.
Tak samo pamiętam, zrzymał się, gdy kleryce zbyt szybko poruszali się w prezbiterium. Znaczy ci, którzy noszą, prawda, świece, nieraz rzeczywiście szybkim krokiem. Prawda? W liturgii wszystko musi iść spokojnie, musi być zaplanowane.
Płynny,
powinni wcześniej wyjść, a potem iść majestatycznie, a nie niemalże biegać po prezbiterium. To wskazuje jego wyczuciu piękna, prawda, estetyki, harmonii, nie tylko w muzyce, ale w ruchach. Także te rzeczy przewijały i tutaj nieraz nie wytrzymywał i dawał upust swoim uwagom, które rozumieliśmy, ceniliśmy i miał rację. Był zawsze pogodny, uczynny, koleżeński. Jak go pamiętam, był duszą towarzystwa. Był wesoły, opowiadał żarty, starał się o atmosferę pogody, radości. Żarty były najczęściej, to chyba wynika z tego, że prowadził chór właśnie z tej problematyki dziecięcej. Często opowiadał ten żart, który rzekomo opowiadał mu jego dziadek o takim chłopczyku, który uchodził za niemowę. I w pewnym momencie rodzice nie podali kompotu. Wtedy on się odzywa, jak to, dziś nie ma kompotu? To ty mówisz, synku? Dlaczego dotąd nie mówiłeś? No bo zawsze kompot był. Pozostawił wzruszający testament, napisany własnoręcznie, swoim charakterystycznym, pięknym, czytelnym pismem.
Równym, tak.
Tak, kiedy się, no trudno tutaj na taśmie pokazać, telewizja mogłaby sfilmować i pokazać, jak rzeczywiście pięknym, czytelnym pismem został własnoręcznie napisany. No, cytowałem jego fragmenty w homilii pogrzebowej. Bez wątpienia ten testament oddaje całą jego duchowość i ukazuje całe jego życie wewnętrzne, zwłaszcza oddanie się Bogu. On zdawał sobie sprawę z sytuacji, prawda, swej choroby, która, no, po ludzku patrząc, była prawie śmiertelna i nieunikniona w najbliższym czasie. To widać z testamentu. Z jednej strony jakaś ufność, ale z drugiej strony i to, że wszystko jest w rękach Boga. Jeśli Kościołowi Bożemu jestem jeszcze w czymś przydatny, pożyteczny, zachowa mnie Pan. Jestem w ręku Boga. Jeśli tak Mu się spodoba, stanę przed Nim w skrusze i nadziei. Jest ponad wszystko nieskończoną miłością miłosierną. Wierzę, że wszystko na świecie dzieje się wyłącznie według Jego najświętszej woli lub dopuszczenia, którego ostatecznego sensu znać nie muszę. In te domine speravi. Więc piękny fragment, który z jednej strony ukazuje, że gotów byłby, prawda, niemal za świętym Pawłem.
Ale chciałby jeszcze żyć.
Tak, to znaczy może nie dla własnego, ale tak, dla dalszego działania w chórze, prawda, dla muzyki kościelnej. Ale z drugiej strony powiada, że jeśli wola Boża jest inna, choćby nawet jej nie rozumiał, to jest na wszystko gotów. To bez wątpienia piękny fragment świadczący o jego życiu wewnętrznym.
Tak, no muszę powiedzieć, że to tylko nie tutaj w tym ostatnim momencie życia, ale to już 10-15 lat temu, kiedy mieliśmy koncerty. Tutaj były peregrynacje obrazu Matki Bożej i mieliśmy tutaj w maju koncerty i wszedł na tą drugą operację. Jutro jechał do Warszawy, a po południu prowadził koncerty, tak by nigdy nic nie było. I potem mi mówi: Pani Krystyno, wszystko w ręku Boga, mogę już nie wrócić, No i czyli no, czuję się fatalnie, ale muszę grać do końca, bo nie mogę robić zawodu ludziom, muszę grać, chociaż się czuję fatalnie, a siostra stała za plecami, za chwilę podawała jakieś tam pastyleczki, jakąś wodę, jakieś coś, a on tutaj, nikt nie zdawał sobie sprawy, że on w ogóle jest chory, on tak krył przed ludźmi.
Thank you.
Był też bez wątpienia autentycznym kapłanem, jeśli tak można powiedzieć. Z testamentu to też wynika. Pisze: dziękuję za łaskę kapłaństwa, zawsze było i jest źródłem mego największego szczęścia. To nie jest tylko piękne powiedzenie, prawda? To może pięknie brzmi, ale on tym naprawdę żył. To było z nim, można było rozpoznać w jego kontaktach z nimi, że ceni sobie i że tym kapłaństwem żyje każdej chwili, każdej minuty. Chciałbym zwrócić uwagę też na jego skromność. Jak powiedziałem, oprócz tego, że był świadom swej wiedzy, świadom powiedzmy swoich uzdolnień, jednak był bardzo skromny. W testamencie napisał, kiedy zastanawialiśmy się zaraz po śmierci, w co go ubrać, prawda? Zwróciłem uwagę, że trzeba najpierw poszukać testament. Wielu w testamentach właśnie pisze, jak chcą być pochowani. I kiedy już prawie szukaliśmy tych fioletowych sutan, by go w nie ubrać, miałby prawo jako kanonik i wornat, właśnie odnaleźliśmy testament, w którym wyraźnie pisze: pragnę być ubrany w moją poczciwą czarną sutannę, która dotychczas służy mi od 34 lat. Albo moją podróżną i stółę fioletową z motywem pasyjnym.
Podróżną.
Podróżną, to znaczy jeździł,
podróż,
tak,
tak,
jeździł,
ja wiem, tak, ale on jeździł na tą stółem, ostatnią tak. podróż też.
To miał taką
podróż.
Torbę, z którą zawsze jadąc zabierał. No więc uszanowaliśmy to, to jego wolę i tak był właśnie do trumny ubrany. Może jeszcze wskażę na pełne jego poczucie humoru, podejście w testamencie do pozostawionych przedmiotów. Do swojej, jak się czyta tą drugą partię testamentu pisaną do siostry, tu właśnie wychodzi no, cały zdzichu. Pisze tak do swojej siostry: przepraszam bardzo was wszystkich, że będziecie mieli tyle kłopotu z likwidacją mego mieszkania, ale zbytnio się nie przejmujcie drobiazgami, byle do worków, na furę i na wysypisko. No to jest on cały.
Tak, a miał tych, cały. Tych różnych, takich, jak to się mówi, bibelocików, tych pamiątek, to miał całe tłumy, masy od różnych ludzi otrzymywał, zresztą tam cała pół pokoju to było zestawione tymi drobiazgami.
Tak, no
nie?
Bez wątpienia będzie to trudne, ale mówię, podejście miał.
Mam nadzieję, że na wysypisko nie pójdą.
Zwłaszcza
bo to,
tak,
tu myślę. Niektóre są wartościowe tamte jego.
Zwłaszcza sprawy nutowe, tak. muzyczne, to myślę, że te rzeczy no, trzeba by zadbać, żeby one zostały zachowane, by broń Boże z tych rzeczy ściśle muzycznych, czy naukowych, czy historycznych nie uległo dewastacji. Ale myślę, że o to już rodzina zadba.
Tak, historyczne zbiory miał po księdzu Gieburowskim, po księdzu Służyńskim, może mniej, ale też,
tak.
bo interesował się historią.
Na zakończenie bym chciał powiedzieć tylko tyle, że właściwie trudno o nim mówić w czasie przeszłym. Właściwie wspominamy go w tej chwili, ale wydaje się, że każdej chwili można by pójść do niego, czy zadzwonić do niego i znowu z nim nawiązać dialog. Pozostaje nadal wśród nas żywy. Wierzymy, że sprawuje nadal, jak wspomniałem w homilii, tak jak dotąd w katedrze, tak teraz w niebieskim Jeruzalem niebiańską liturgię i dyryguje chórami aniołów. I myślę, że wszyscy jesteśmy mu wdzięczni za przykład jego życia i za okazane nam wszystkim przez niego dobro.
Z racji 20. rocznicy śmierci księdza Zdzisława Bernata, długoletniego dyrygenta poznańskiego chóru katedralnego, przypomniałam dzisiaj Państwu archiwalną audycję nagraną 20 lat temu, tuż po jego śmierci. A księdza prałata wspominali ksiądz profesor Michał Czuszkę z Poznańskiego Seminarium Diecezjalnego, profesor Krystyna Domańska-Maćkowiak, dyrygentka, pedagog Akademii Muzycznej, a także Andrzej Prędkę, realizator dźwięku. Dodam, że ilustracją wspomnień były nagrania Poznańskiego Chóru Katedralnego pod dyrekcją księdza Zdzisława Bernata.